Reprezentuję Sąd Okręgowy w Poznaniu. Pracuję w biurze okręgowym tego sądu. Nadzoruję m.in. wykonywanie kary ograniczenia wolności. Zbyt dużo narzekania słyszę, jeśli chodzi o kwestie wykonawstwa i zrzucania winy na kogoś innego. Natomiast uważam, że i służbie kuratorskiej są w tym zakresie duże rezerwy, które należy uruchomić. A po drugie, musi być budowany system sprawnego wykonywania kary ograniczenia wolności. On ma polegać na tym, że musi być współdziałanie między środowiskiem lokalnym a sądem. W sądzie, którym reprezentuję, zrobiliśmy ogromną pracę w tym zakresie, żeby uświadomić samorządom lokalnym, że kara nie może być na Księżycu wykonywana po prostu, a musi być wykonywana w środowisku lokalnym, tam gdzie skazany mieszka, pracuje, tam gdzie ma swoją rodzinę, ponieważ to przestępstwo, jakie popełnił, czy występek, tak to nazwijmy, który popełnił w tym środowisku, wykonywanie tej pracy społecznej, to jest taka forma odpłaty dla tego społeczeństwa. Myśmy tutaj przy udziale wiceprezesa Sądu Okręgowego do spraw karnych, jak również przewodniczącego Wydziału Penitencjarnego, pana sędziego Hejduka, wspólnie zorganizowaliśmy takie spotkania we wszystkich sądach Sądu Okręgowego w okresie od czerwca do września, które były poświęcone właśnie problematyce wprowadzenia w życie rozporządzenia z 2004 roku z miesiąca marca. Te spotkania miały na celu pewne kwestie do rozstrzygnięcia. Po pierwsze, w październiku w gminach tworzą się budżety, a w związku z tym należało przekazać, zapoznać burmistrzów, wójtów, rady miejskie, powiatowe o tym, że jest takie rozporządzenie, że ona wymaga pewnych kwestii od tych samorządów, chociażby w postaci przygotowania środków budżetowych na wykonywanie kary, ponieważ ta kara wiąże się z pewnymi kosztami. Jakimi? Opłacenie badań lekarskich, opłacenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków, odzież ochronną i na te rzeczy muszą być środki finansowe przygotowane. Udało nam się przekonać środowiska lokalne, organy tych samorządów lokalnych do tego i kara ta jest w tej chwili w większości sądów efektywnie wykonywana. Oczywiście są jakieś drobne problemy, uchybienia, ale to jest normalne w życiu, że coś takiego się może zdarzyć. Natomiast generalnie wymogi tego rozporządzenia są realizowane.
A pana zdaniem, co kiepsko funkcjonuje w naszej rzeczywistości, w dziedzinie, o której dzisiaj rozmawiamy?
Michalski, reprezentuję Sąd Rejonowy w Koninie i należy również do zespołu kuratorskiej służby sądowej i między innymi również jestem odpowiedzialny za współpracę w zakresie realizacji kar wolnościowych, czyli ewentualnie między innymi kary ograniczenia wolności, czyli kary związanej z pracą społeczną użyteczną. Tak jak to kolega przedstawił sprawę, że odnosi się to wszystko do rozporządzenia Rady Ministrów z marca 2004 roku, ale trzeba również zwrócić szczególną uwagę, że nie ma określonego systemu lub tego systemu, który wynika z rozporządzenia. W pewnym sensie samorządowcy się bali, w początkowej fazie bali się. I tak jak właśnie było powiedziane przed chwileczką, że trzeba było zbliżyć ten temat, wypracować właśnie pomiędzy prezesami sądów rejonowych, bo ja odnoszę się do sądu rejonowego, kolega odnosił się do sądu okręgowego, że prezes sądu rejonowego otrzymywał pewnego rodzaju wykaz jednostek organizacyjnych z terenu powiatu konińskiego i nawiązywał kontakt z burmistrzami, wójtami i ewentualnie prezydentem. I po prostu te jednostki organizacyjne wskazywały miejsca, w których miała być ta praca wykonywana. I powiedzmy sobie szczerze, że na naszym terenie nie ma żadnych problemów w tym względzie i jest ta praca wykonywana przede wszystkim na rzecz społeczności lokalnej z dwóch powodów. Z powodu kosztów społecznych, żeby ewentualnie skazany sprawca czynu przestępczego miał jak najbliżej do miejsca wykonywania pracy, to jest raz, a po drugie, żeby nie ponosił żadnych innych kosztów związanych z dojazdami, czy ewentualnie jakimikolwiek kosztami związanymi czy z badaniami, czy z ubezpieczeniem. Kwestia ubezpieczenia jest w ten sposób rozwiązana, że jednostki organizacyjne mają tak zwane ubezpieczenia bezimienne, i między innymi na to bezimienne ubezpieczenie można wciągnąć, gdyby się coś stało, właśnie taką osobę, która wykonuje na rzecz społeczności lokalnej. Z drugiej strony, żeby zabezpieczyć gwarancję i ewentualnie wiedzieć, że ta osoba jest ubezpieczona, czy będzie ubezpieczona, my również w sądzie wygospodarowaliśmy środki, że ubezpieczamy rocznie 5-10 osób, w zależności jakie jest natężenie. Z tym, że jest tego rodzaju sytuacja, przyjmiemy, że 5 osób w zupełności wystarcza ubezpieczenia, ponieważ no, odstukać, odpukać, żeby ewentualnie się nic nie stało, żeby nikomu się nic nie stało. Problem leży i tkwi najprawdopodobniej w słabej organizacji i w słabym współdziałaniu sądów z jednostkami organizacyjnymi, bo przede wszystkim trzeba przekonać samorządy lokalne, trzeba po prostu zachęcić do tej pracy, bo jeżeli my sobie robimy na koniec roku przez jednostki samorządowe wykaz strat i kosztów, czyli ewentualnie kosztów poniesionych na zatrudnienie jednego skazanego, a zyski z tej jego pracy, to mamy co najważniejsze, efekt dodatni. Zakładam, że w gminie jest 8 tysięcy zysku, 10 tysięcy i dzięki temu można te pieniążki przeznaczyć na czy ubezpieczenie, czy zakup odzieży ochronnej, czy ewentualnie coś, co byłoby związane z utrzymaniem tego pracownika, który po prostu pracuje w formie pracownika.
Czy pan uważa, że wykonywanie pracy społeczno-użytecznej to jest właściwa forma resocjalizacji i odnosi ona duże skutki?
Uważam, że kara pracy społeczno-użytecznej to nie jest karą jednostronnie orzekaną przez sąd, z tym, że to jest po prostu tak zwana kara zamienna w przypadku, gdy sąd przychyla się do prośby skazanego na karę grzywny. I wtedy sąd, sekcja wykonawcza, dokonuje zamiany kary grzywnej na karę pracy społeczno-użytecznej. I to jest, uważam, że to jest zbawienne dla ludzi, ponieważ bierzemy pod uwagę, że społeczeństwo jest coraz bardziej ubogie. I skazany, który ma orzeczoną karę grzywnych, nie ma możliwości spłacenia tej kary, czyli byłaby alternatywa pozbawienia wolności lub całkowitej likwidacji jego majątku, dorobku przez całe życie. I sąd daje mu możliwość, że może tą karę grzywną zamienić na karę pracy społeczno-użytecznej i tą karę pracy społeczno-użyteczną wykonuje na rzecz społeczności lokalnej. I to jest naprawdę coś pięknego, co ustawodawca o tym pomyślał.
Kara ta jest przyszłościową karą, kara wolnościowa, ograniczenia wolności, dlatego że są tutaj pewne korzyści. Skazany nie jest izolowany od społeczności lokalnej, od rodziny. Ma ten kontakt bezpośredni, a więc jest ta korzyść tutaj stricte wychowawcza i wpływ na te osoby, środowiska lokalnego. Po drugie, ekonomiczne uzasadnienie jest tutaj bardzo istotne, bo 300 z groszami złotych kosztuje obsługa wykonania kary ograniczenia wolności jednego skazanego, natomiast osadzenie w zakładzie kary to jest kwota 1600 zł. A więc efekty ekonomiczne są również tutaj nieporównywalne i korzystne dla społeczności, dlatego jest taka tendencja, że te kary będą orzekane w szczególności, bo wie pani, że są przepełnione zakłady karne. W tej chwili jest problem z umieszczeniem w zakładach karnych około 30 tysięcy skazanych, a wobec tego ten rodzaj kary będzie preferowany w orzecznictwie w przyszłości. Tak sądzę. Jest taki jeszcze bardzo ważny aspekt wychowawczy, społeczny, który stanowi o tym, że jeżeli społeczność lokalna nie zajmie się osobami karanymi z tyłu kar wolnościowych, jeżeli nie zajmie się osobami wychodzącymi z zakładów karnych w jakimś sensie, nie stworzymy systemu takiego współdziałania różnych instytucji, to będzie taki problem, że ci skazani będą popełniali coraz bardziej niebezpieczne przestępstwa w środowisku lokalnym. To środowisko musi zdawać sprawę, że to jest interes tutaj i skazanego, wychowawcza, jak również interes środowiska lokalnego, żeby w jakiś sposób te osoby adaptowały się w warunkach wolnościowych i żeby nie stanowiły zagrożenia.
Nie jestem pracownikiem zakładu karnego, niemniej prowadziłem badania dosyć rozległe w zakładach karnych na temat syndromu agresji i zarazem na temat sensu życia wśród skazanych o różnej ewentualnie orzecznictwie i ewentualnie różnych wysokościach kar. I uważam, że zakład karny nie może być w pewnym sensie jak gdyby straszakiem, ponieważ zakład karny powinien być bardziej tak zwanym zakładem ludzkim, o ludzkim obliczu. Kara, nawet chociażby pozbawienie wolności, nie może być jakiegoś takiego charakteru zastraszającego. Ona musi być dolegliwa, skuteczna, wykonywana szybko, ale skazany jest człowiekiem, jest obywatelem i on ma określone prawa, które powinny być przestrzegane i uważam, że to jest coraz bardziej realizowane i nie możemy powiedzieć, że ewentualnie skazany, będący w zakładzie karnym jest powiadany wszystkiego. Dlatego też należałoby w pewnym sensie zrobić rozeznanie. Różne są etapy skazanego. Pierwszy etap skazanego, kiedy on trafia do zakładu karnego po raz pierwszy, to on jest zagubiony. Później następuje tak zwany proces adaptacyjny do tego właśnie zakładu karnego. I ewentualnie on wchodzi w to środowisko, wchodzi ewentualnie w ten układ kultury, czy raczej, żeby nie wchodził w podkulturę, raczej tej kultury, która jest z zakładu karnego. Później jest znowu etap, gdzie skazany dochodzi do kalkulacji, że uzyskuje już czas, okres pobytu go uprawnia do ubiegania się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie. To znowu następuje jak gdyby następny etap zmian osobowościowych takiego człowieka. Jemu na czymś zależy. Te osoby są najbardziej aktywne w sensie wykonywania wszystkiego, żeby osiągnąć jak najszybciej, prawda, tą wolność. I tu uważam, że to są momenty, które powinny być realizowane przez wychowawców zakładów karnych. Ale też zakład karny nie może wypuszczać człowieka, który jest niemalże nastawiony na system żądania, bo uważają niektórzy wychodzący z zakładów karnych, że jemu się wszystko należy, że jemu się należy pomoc penitencjarna, że jemu się należy ochrona, prawda, społeczna i tym podobne. Nie. On musi wiedzieć, że na to musi zasłużyć, że w pierwszej kolejności powinna być jego rodzina, która ucierpiała wskutek jego czynu przestępczego, bo wiadomo rzeczą, że jeżeli jest kara izolacyjna, to nieraz rodzina traci możliwość wsparcia finansowego, czy nawet więzów rodzinnych, czy ewentualnie, gdy jeździła go odwiedzać po zakładach karnych, ponosiła określone koszty, wysyłając paczki określone koszty, czyli on powinien mieć poczucie, że pewnego rodzaju dług musi spłacić rodzinie.